I kiedy, drodzy Państwo, tak ten czas ucieka? Jaśmina Nowak, 17 sierpnia, dzisiaj czwartek. Zapraszam na poranek w net, to już czwarty poranek w tym tygodniu. Za kilka chwil, jak zawsze, usłyszymy głos Dmytra Antoniuka i tutaj pojawi się korespondencja Radia Wnet z Ukrainy, czyli raport z frontu. Później dyplomata, były ambasador RP w Armenii i na Łotwie, Jerzy Marek Nowakowski. Tutaj porozmawiamy o zagrożeniu ze strony białoruskiej, zarówno dla Polski, jak i właśnie między innymi dla Łotwy, która, przypomnijmy, wysłała swoje wojska na granicę. Później pojawi się gospodarz audycji Republika Latina i Tres Portres w Radio Wnet, czyli Zbigniew Zbyszek Dąbrowski. Tutaj porozmawiamy o ciekawej i dosyć niebezpiecznej kooperacji między gangsterami właśnie ze świata Ameryki Łacińskiej i chińskiej. To bardzo ciekawy temat, więc koniecznie bądźcie Państwo razem z nami. O 8.10 to już wywiad Radia Wnet. Tutaj pojawi się lider Centrum dla Polski, a także polityk Koalicji Polskiej Ireneusz Raś. To będzie rozmowa Łukasza Jankowskiego, oczywiście polska scena polityczna. O godzinie 8.40 porozmawiamy na temat pogody. Czy upały jeszcze do Polski powrócą? A na zakończenie bardzo miły letni element, czyli pociąg do lata. Małgorzata Kleszcz, Hania Tracz, Konrad Mędrzecki, a także Daniel Chybowski. To wszystko na zakończenie poranka w net. Jeszcze garść informacji. Wschód słońca mogliście Państwo podziwiać, o ile nie przespaliście dzisiaj o godzinie 5.21. Na zachód poczekamy do godziny 19.58. I faktycznie już te dni są coraz krótsze, coraz szybciej robi się ciemno. Ten dzień dzisiaj potrwa 14 godzin i 37 minut. Imieniny obchodzi dziś Anastazja, Jacek, a także Maksym i Zawisza. Także wszystkim im składamy najserdeczniejsze życzenia. A 17 sierpnia przypada wspomnienie świętego Jacka Prezbitera. Tu oczywiście mowa o Kościele katolickim. No dobrze, drodzy Państwo, 7.12 to już teraz czas na raport z frontu.
Wojna w Ukrainie.
A o wydarzeniach z ostatniej doby w Ukrainie opowiada Dmytro Antoniuk. Dzień dobry.
Dzień dobry, Jaśmino, witam Państwa serdecznie. I tak, jestem, no można powiedzieć, że wczoraj byłem na samym, prawie już na froncie, za niecałych 10 kilometrów od linii frontu. Zwiedziliśmy naszych przyjaciół i dobrych znajomych niedaleko od Słowiańska, dalej Kramatorsk i Konstantynówka. Trzeba powiedzieć, że jak mówią sami żołnierze, że sytuacja z naszym natarciem tam na południu, szczególnie na południu od Bachmutu, jest skomplikowana, złożona z kilku problemów. Raz, że wszystko jest naprawdę strasznie zaminowane, a dwa, że jest też problem z dowództwem po prostu w Siłach Zbrojnych Ukrainy, bo jest jeszcze ten element niestety postsowieckiego dowództwa i to nie jest dobry element. Ale mamy, no bądźmy dobrej myśli o tym, że uda się, bo widzimy, jak na południu tego obwodu donieckiego mamy jednak sukcesy. Już jest oficjalne potwierdzenie, że miejscowość urażajna jest całkowicie wyzwolona. I mamy też sukcesy w zaporożskim obwodzie, tam w kierunku miasta Tokmak. Zobaczymy. Przekazaliśmy wczoraj też drona, którego Państwo pomogli kupić, kupując moje książki w Polsce. Bardzo za to serdecznie dziękuję. Przekazaliśmy tego drona dla żołnierzom i żołnierzkom z 77. Brygady, która walczy na wschodzie, na Donbasie, za co oni też serdecznie dziękują. No i już w drodze powrotnej teraz jesteśmy pod miastem Dnipro, Dniepr po polsku. Gdańsku, bo tutaj na drodze do tego miasta Google nas trochę zawiodł i też myśleliśmy, że po prostu nie przejedziemy przez takie straszne dziury w drodze, ale no jednak udało się. Także nie polecam zawsze po prostu ufać Google'owi, będąc na Ukrainie.
W takim razie jeszcze raz tutaj bardzo dziękujemy wszystkim słuchaczom Radia Wnet, którzy przyczynili się do tego, że mogliśmy w taki sposób wesprzeć działania ukraińskich żołnierzy. Przekazałeś, że wczoraj znajdowałeś się dosłownie 10 kilometrów od samego frontu. Na pewno takie rozmowy i z żołnierzami cały czas prowadzisz. Powiedz proszę, jak wyglądają te morale, jak wygląda ten aspekt psychologiczny, jeżeli chodzi o właśnie samopoczucie tych, którzy walczą na pierwszej linii frontu?
Będę szczerzy, tam jest naprawdę ciężko. Ciężko też z powodu tego, że nasze żołnierze widzą, że nasi partnerzy z Zachodu nie dają wszystkiego, co można byłoby dawać. Ja tutaj oczywiście nie mówię o Polsce. Polska daje naprawdę wszystko i w dużych ilościach i za to dziękujemy. Ale na przykład wczoraj jeden z moich przyjaciół powiedział, że po raz pierwszy za długi czas, za 3 miesiące zobaczył czołga typu zachodniego. Także proszę więcej broni. Tak o to chodzi. A też ciekawy wątek jest związany z tym, jak się czują ludzie w tych miastach. W Kramatorsku byliśmy akurat za kilka metrów od tego miejsca, gdzie ponad miesiąc temu spadła rakieta rosyjska, zabijając dużo ludzi w pizzerię i w tym w ukraińską poetkę, piosarkę w Wiktorię Ameliną. Ludzie są. W Kramatorsku jest życie w ogóle. Chodzą też w trolejbusy, kursują. Pracują, działają kawiarnie, supermarkety. No, widać, że ludzi jest oczywiście zdecydowanie mniej, jak na przykład w Dniprze, ale ludzie są. A na przykład bliżej tam do frontu, tam gdzie znajduje się Konstantynówka, to tam ludzi jest mniej. I jest już problem z, no nie problem, ale mniej też jest sklepów, mniej takich zręczności dla mieszkańców tego miasta, chociaż teraz też żołnierze mówią, że mieszkańców miasta Konstantynówki zrobiło się więcej, także przyjeżdżają jednak, wracają mieszkańcy tego miasta do swojej Konstantynówki. No i widać też ruch samochodów osobowych i tak dalej, ale widać też i skalę zniszczeń. Jechaliśmy od Charkowa, widzieliśmy te zniszczenia po drodze, straszne zniszczenie. Niektóre miejscowości po prostu przestali istnieć, ale miejscowość Kamianka, gdzie jeszcze ponad miesiąc temu, 2 miesiące temu mieszkało dosłownie 15 osób z 1000, jak było przed inwazją rosyjską, to teraz jednak też wracają ludzie tam i wolontariusze, głównie wolontariusze pomagają znów naprawiać dachy, naprawiać te chaty zniszczone i tam też nie jest rozminowane, tam po prostu jest niebezpiecznie być. Ludzie też nie mają elektryczności, ale jednak mieszkają w tym swoim rodzinnym miejscu, w tej Kamionce.
I do tych rodzinnych domów mimo wszystko właśnie wracają. Bardzo serdecznie dziękuję, Dmytro Antoniuk, i raport z frontu, jak zawsze w Poranku Wnet. Dobrego i spokojnego dnia.
Dziękuję ślicznie i wzajemnie.
Drodzy Państwo, 7.20 już za momencik na zegarach. Za kilka chwil porozmawiamy z dyplomatą Jerzym Markiem Nowakowskim. Pojawiła się dzisiaj informacja, że zmarł rosyjski generał zdymisjonowany za porażki na Ukrainie. Miał 57 lat. To już kolejna tego rodzaju śmierć, która pojawia się w wysokich rangą u wysokich rangą przedstawicieli właśnie rosyjskiego wojska. Porozmawiamy także o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej, łotewsko-białoruskiej, no, o tej wojnie hybrydowej, tym wymiarze informacyjnym, o to, bo to wszystko są bardzo istotne sprawy, ale zanim to nastąpi, to poranek wnet rozpoczniemy, chociaż już rozpoczęliśmy muzycznie, Blondie w utworze Maria, a my wracamy za kilka chwil. Już odrobinę, chociaż udało nam się Państwa rozbudzić. Przed momentem to zespół Blondie w utworze Maria. Oby taka energia towarzyszyła Wam dziś przez cały dzień. Teraz spoglądam na zegarek. 25 minut po godzinie 7. To już zapowiadana rozmowa z kolejnym gościem. Pan Jerzy Marek Nowakowski, dyplomata, publicysta specjalizujący się w tematyce wschodniej. Był ambasador RP w Armenii, a także na Łotwie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Łotewskie Ministerstwo Obrony wysyła żołnierzy do ochrony granicy z Białorusią. To nastąpiło po zapowiedziach Polski i Litwy o zwiększeniu środków mających na celu zabezpieczenie właśnie naszych granic z Białorusią. Czy Łotwa znajduje się w podobnym położeniu co Polska? Chodzi o możliwym wzroście tych hybrydowych zagrożeń? Czy może dzieje się tam coś bardziej niepokojącego?
Znaczy, Łotwa znajduje się w położeniu i podobnym, i gorszym niż Polska w jakimś sensie. No, w ubiegłym roku Łotysze odnotowali kilka tysięcy, mniej niż my, prób przekroczenia granicy. Ale też pamiętajmy, że granica łotewsko-białoruska, choć stosunkowo krótka, bo to jest 160 kilka kilometrów, jest położona w takim obszarze zalesionym. Do tej pory tak naprawdę tam ludzie przychodzili sobie zbierając grzyby czy jagody przez tę granicę i nikogo to specjalnie nie niepokoiło. To po pierwsze, nie ma tam bagien, nie ma tam dużych rzek i tak dalej. Druga rzecz, która odróżnia Polskę i Białoruś, to jest to, że nad Polską i Łotwę, to jest to, że nad granicą łotewsko-białoruską mieszka w ogromnej większości ludność albo rosyjska, albo tak zwana rosyjskojęzyczna, no w tym duża grupa Polaków. Ten region zwany Latgalią jest obszarem o kompozycji etnicznej przypominającej trochę Krym, tylko zamiast Ukraińców są Łotysze, zamiast Tatarów Polacy. Większość stanowią Rosjanie i Białorusini, czyli obywatele, którzy dość często mają powody, żeby być życzliwi wobec tych sąsiadów po drugiej stronie granicy, bo to często ich kuzyni i znajomi. I trzecia rzecz, wreszcie Łotwa jest krajem niewielkim. Nie ma specjalnie dużych sił zarówno Straży Granicznej, jak wojska. Wobec tego pilnowanie granicy jest dla Łotwy ogromnym wysiłkiem logistycznym najzwyczajniej w świecie. No, pamiętajmy, że jest to państwo ludności zbliżonej do ludności Warszawy. No, to jest około 2 milionów mieszkańców.
No właśnie, i teraz pytanie, bo przecież grupa Wagnera, i kiedy spojrzymy na przeszłość, działała i na Donbasie jako ci, że tak użyję takiego słowa, bezpaństwowego, jako grupa prywatna, do której... Tak, dokładnie tak. I teraz podobnie było w Syrii. Pytanie, czy jeżeli dzisiaj my byśmy padli, my mówię jako Polska, jako Łotwa, jako Litwa, padniemy ofiarą tych ataków hybrydowych, a jeżeli doszłoby do, nie wiem, takiej bardziej konwencjonalnej naruszenia naszych granic, ale nikt by się nie przyznał, czyli Rosja odcięłaby się od grupy Wagnera. Pojawiła się informacja, że oni zarejestrowali ostatnio już kolejną spółkę na Białorusi, ale powiedzmy, że Rosja od niej się odcina. Jak to wygląda w przypadku reakcji Traktatu Północnoatlantyckiego, w przypadku tego artykułu 5? Czy on wtedy byłby uruchomiony?
To jest pytanie w gruncie rzeczy uzależnione od woli politycznej państw członkowskich NATO tak naprawdę. Zresztą artykuł 5 w ogóle jest w dużej mierze podlega woli politycznej, bo nikt nie ma wątpliwości, czym jest grupa Wagnera, nikt nie ma wątpliwości, kim byli i kim mogą być ludzie określeni mianem zielonych ludzików. Wobec tego jest możliwa decyzja polityczna o uruchomieniu artykułu 5. Natomiast jeżeli nie byłoby woli politycznej, to można zawsze udawać, że nic się nie stało. Przy czym sądzę, iż raczej Białoruś czy Białoruś i Rosja będą się ograniczały do takich destabilizujących prowokacji, bo głównie o to chodzi w tym wszystkim, co dzieje się na granicach zarówno państw bałtyckich, jak Polski, niż bezpośredniej agresji. To w tę bezpośrednią agresję nawet w formule zielone ludziki nie wierzę. Natomiast wierzę, że będą przeróżne prowokacje po to, żeby powodować taką nerwowość społeczną. No, zwracam uwagę, że w tej chwili Łotwa jest objęta pewnym kryzysem politycznym. Rząd podał się do dymisji, między innymi w wyniku sporów pomiędzy partiami koalicyjnymi na temat tego, jak traktować mniejszość rosyjską, czy dokładnie rzecz biorąc napływowych Rosjan, którzy sobie tam pokupowali mieszkania, czy osiedlili się na terenie Łotwy.
Wspomniał pan, panie ambasadorze, że ta reakcja NATO w dużej mierze byłaby uzależniona od woli politycznej. No my cały czas mówimy o tym, że z dużą dozą prawdopodobieństwa te ataki hybrydowe, które zresztą już częściowo się dzieją, no na Łotwie mieliśmy już te próby przekroczenia też granicy, że one będą następowały. Czy nie jest trochę tak, że jednak my powinniśmy już dzisiaj się zabezpieczyć, czyli w jakiś sposób, był przecież szczyt NATO w Wilnie, w jakiś sposób wymusić na państwach w Paktu Północno, Traktatu Północnoatlantyckiego, że dzisiaj grupa Wagnera jest jednoznacznie traktowana z Rosją, że każdy atak, czy to hybrydowy, czy jakiś konwencjonalny ze strony grupy Wagnera, to jest atak, który jest przypisany do Rosji, żeby właśnie już ten margines niedomówień wykluczyć, bo to jest przecież mowa o naszym bezpieczeństwie.
W końcu to się dzieje, bo ze strony i dowództwa sił zbrojnych NATO w Brukseli i z kierownictwa sojuszu padały takie sformułowania, że działania grupy Wagnera będziemy traktowali jako działania rosyjskie. Myślę, że tu mamy zresztą dość nieoczywistych sojuszników, na przykład w postaci Francji, która boryka się z grupą Wagnera w Afryce i też chciałaby mieć wsparcie innych krajów sojuszniczych, jasne traktowanie ich jako agentury rosyjskiej wprost. Więc myślę, że tego typu stanowisko raczej będzie stanowiskiem wspólnym NATO, przynajmniej w takiej konfiguracji czy w takim układzie politycznym, jak jest w tej chwili, bo pamiętajmy, że w wielu krajach są wybory i niektóre elementy stanowiska politycznego mogą się zmieniać, ale przez najbliższe parę miesięcy nie sądzę, żeby tutaj groziło nam udawanie, że Wagnerowcy to są jacyś dziwni ludzie, o których nie wiemy, kto to jest. Czyli konkludując, ja nie widzę niebezpieczeństwa bezpośredniego ataku zbrojnego, nawet niewielkiej grupy Wagnerowców, natomiast używanie tych nieszczęśliwych imigrantów jako broni politycznej, oczywiście tak.
To na moment, panie ambasadorze, odejdziemy od Wagnerowców tutaj przy granicy, przy naszej wschodniej granicy. Wspomniał pan o tym, że Rosja boryka się z grupą Wagnera, z Rosją na Czarnym Lądzie. Czy się boryka, czy trochę sobie Francja odpuściła jednak Afrykę? No bo przecież mamy i likwidację baz wojskowych i kolejno gdzieś takie wypieranie. Mam takie wrażenie, że wypieranie właśnie Francji przez rosyjską obecność. Czy jednak jest tak, że Francja nie odpuszcza?
Znaczy, mam takie wrażenie, że Francuzi zorientowali, że polityka ustępstw do niczego nie prowadzi. To jest bardzo dobre. No, proszę zwrócić uwagę, że prezydent Macron, który z pasją dziwną dzwonił do Putina, jakoś przestał telefonować, że Francuzi są raczej w gronie tych twardych państw NATO, jeśli chodzi o wspieranie Ukrainy. Dostarczyli Ukrainie choćby rakiety dalekiego zasięgu. W odpowiedzi przede wszystkim właśnie na to, co wyczyniają Rosjanie w Afryce. Znaczy Francuzi się wycofywali, bo prowadzili tak zwaną pokojową politykę i się zorientowali, że to niczego nie prowadzi. Tutaj przecież za kulisami tej decyzji o interwencji w Nigrze podjętej przez kraje jak was, w dużej mierze została Francja właśnie, wspierając tego typu stanowisko i zapowiadając, że Francja dołączy się do tej interwencji. Także chyba się Francuzi obudzili, późno bo późno, ale się obudzili, zdając sobie sprawę z tego, że za chwilę cała zachodnia Afryka, czy wręcz ten pas Sahelu od Erytrei aż po wybrzeże Atlantyku może być opanowany przez Rosjan właśnie przy użyciu grupy Wagnera. Z kolei z drugiej strony Wagnerowcy, którzy przyjechali na Białoruś, jak wiemy, już częściowo zostali przetransportowani do Afryki właśnie po to, żeby wspierać buddystów w Nigrze. Czyli tam idzie zaostrzenie, ale wydaje mi się, że Paryż z opóźnieniem, ale się obudził, się zorientował, że polityka appeasementu w odniesieniu do Afryki nie przynosi żadnych rezultatów, a wręcz przeciwnie.
Brytyjski wywiad twierdzi, że istnieje taka realna możliwość, że rosyjskie władze przestały płacić grupie Wagnera. Wiadomo, że to jest prywatna grupa, no, która nie będzie działała za darmo. Czy możliwe, że ta nisza została zagospodarowana na przykład przez reżim Łukaszenki?
No właśnie chyba nie bardzo. Łukaszenka wyraźnie nie chce płacić na Wagnerowców i to właściwie wprost powiedział, informując, że grupa Wagnera się będzie ewakuowała z Białorusi. A poza tym no pamiętajmy, że tak naprawdę to jest impreza to wysoce dochodowa. No, grupa Wagnera jest w dużej mierze grupą biznesową. My patrzymy na to przez pryzmat Ukrainy, gdzie Wagnerowcy zrekrutowali dziesiątki tysięcy bandytów po prostu z więzień i wyrzucili ich na front, ale trzonem grupy Wagnera to są najemnicy, którzy są nastawieni na zarabianie pieniędzy, na rabowanie kopalni złota, diamentów, pilnowanie przewozu ropy, handel bronią i myślę, że z głodu to nie będą umierać, bo oni zarabiają, to zarabiają duże pieniądze. Oczywiście no, to, że państwo rosyjskie nie chce finansować Wagnerowców, to oznacza tyle, że przestało liczyć na to, że grupa Wagnera będzie realnym uczestnikiem wojny toczonej na Ukrainie, a będzie się zajmowała tym, czym się zajmowała do tej pory, czyli tym bandytyzmem międzynarodowym na wielką skalę. A z bandytyzmu można się utrzymać całkiem dobrze.
I to niestety pokazuje właśnie przykład grupy Wagner, ale nie tylko, bo panie ambasadorze, to jeszcze jedno pytanie, bo oprócz tego, no jakby niezależnie od tej fizycznej obecności tych tak zwanych Wagnerowców albo jej braku na Białorusi, no to cały czas już teraz jakby mamy tu możliwość oddziaływania na inne państwa i też to odczuwamy w Polsce, szczególnie tutaj mam na myśli tą przestrzeń informacyjną. Czy my powinniśmy już dzisiaj w tym kontekście pomyśleć o jakiejś takiej zaplanowanej kampanii, która, nie wiem, przy współpracy z polskimi służbami specjalnymi, czy z, właśnie z działaniami partnerskimi, na przykład z łotewskimi, z litewskimi służbami, aby właśnie no, nie pozostawić miejsca tym rosyjskim narracjom, które bardzo mocno przez Kreml są wykorzystywane, no i które niestety oddziałują na naszą przestrzeń, bo my to już dzisiaj odczuwamy, to też oczywiście tutaj się bijemy w pierś za sprawą mediów w dużej mierze.
No to jest oczywiste, znaczy ja powiedziałbym, że tutaj zachowujemy się trochę jak Francja w Afryce. Myśmy powinni już dużo wcześniej przeciwdziałać tej agresji propagandowej ze strony Rosji i zwolenników Rosji. Przeciwdziałać mądrze. Pamiętajmy, że to jest głównie sianie takiego ogólnego zamętu. To nie jest wpuszczanie fake newsa, bo my często myślimy, że fake news to jest informacja, że Władimir Putin jest najmądrzejszym człowiekiem na świecie. Nie. Fake news to jest, czy dezinformacja, to jest głównie produkowanie ogromnej ilości informacji trzeciorzędnych, które zalewają przestrzeń medialną i które powodują, że odbiorca nie wie, co jest ważne, co jest nieważne. I mówi to, co bardzo często mówią nasi obywatele. Oni wszyscy kłamią. Tutaj wymaga to naprawdę dużej pracy i wymagałoby czegoś, co niestety jest w Polsce poważnym problemem w tej chwili, szczególnie w kontekście wyborów, czyli względnej solidarności i świata medialnego, i świata politycznego wobec działań naszych wrogów, bo chyba tak to można określić, na tej arenie medialnej. Ja się obawiam, że ta perspektywa wyborcza bardzo będzie zaburzała tę walkę z rosyjską agresją propagandową. Na pewno powinniśmy to robić dużo wcześniej. Mamy zdecydowanie za mało energii, za małe siły poświęcone na przeciwdziałanie rosyjskiej dezinformacji. Cały czas trochę to lekceważyliśmy. Właśnie dokładnie tak jak Francuzi w Afryce i obudzili się w sytuacji kryzysowej. My zbliżamy się też do sytuacji kryzysowej w szeroko rozumianej przestrzeni informacyjnej.
To już na zakończenie, to informacja z dziś. Kolejna nagła śmierć w rosyjskiej armii. Nie żyje były wiceminister obrony, człowiek, który bardzo mocno działał na froncie, dowodził zgrupowaniem wojsk na Ukrainie. To już kolejny taki przypadek śmierci wysokiego rangą wojskowego w Rosji. Pytanie, czy ten brak...
Oligarchowie jakoś dziwnie wypadali z okien. Także ta epidemia dziwnych śmierci w Rosji jest rzeczywiście dosyć powszechna.
To prawda, tych oligarchów też było sporo, szefowie koncernów wielkich, można by już tych osób wymienić sporo. No i pytanie, czy jest szansa na jakiś taki rozłam, jeżeli chodzi o te struktury kremlowskie, czy brak dużych...
Pani redaktor, to nie jest szansa, to jest fakt. Ten słynny bunt Wagnerowców to był na moment odsłonięcie kawałka dywanu, pod którym buldogi walczą już od paru lat. No, Rosja jest w przededniu kryzysu sukcesyjnego. Ja będę powtarzał, że to, czy bunt Prigożyna się udał, czy nie, to my się dowiemy w przyszłym roku, jak będzie wiadomo, czy Putin kandyduje kolejny raz do prezydentury, czy wysuną kogoś innego. Bo jest co najmniej 3-4 frakcje na Kremlu, które już w tej chwili pozycjonują się w walce o następstwo władzy. I bunt Prigożyna był jednym z elementów tej walki. My tak naprawdę nie wiemy do tej pory, czy on wygrał, czy przegrał. I będziemy to wiedzieli dopiero wtedy, jak będą widoczne przygotowania do wyborów prezydenckich w Rosji.
No właśnie, ale o Putinie przynajmniej takie informacje gdzieś zakorzeniły się, mam wrażenie, w przestrzeni takiej informacyjnej, medialnej, u ekspertów do spraw polityki rosyjskiej, że Putin zapisał się trochę jako taki ostatni prawdziwy włodarz Rosji, jako człowiek, który też cieszy się dobrym zdrowiem, co wielokrotnie podkreśla, i takie jest przeświadczenie w Rosji, który dopóki to zdrowie pozwoli, nigdy w życiu nie odda tego fotela prezydenckiego. Pytanie, czy wojna na Ukrainie traktowana w kategoriach porażki już teraz, bo trwa tyle czasu i takie straty Rosja też poniosła, może przyczynić się do tego, że to będzie koniec Putina?
No, w dużym stopniu już się przyczyniła. No, w ogóle to, że to pytanie się pojawiło na agendzie, to jest wynik właśnie klęski Rosjan w wojnie przeciwko Ukrainie. Oczywiście tak. I o ile te frakcje kremlowskie wcześniej toczyły tę wojnę o przyszłą władzę w sposób mniej lub bardziej delikatny, to w wyniku wojny nastąpiły przede wszystkim przesunięcia wewnątrz tych poszczególnych grup na Kremlu. Ja nie będę się bawił w kryminologii, nie będę podawał nazwisk, bo nikt prawdopodobnie, być może CIA i coś więcej na ten temat wie, ale z ekspertów nikt nie może odpowiedzialnie mówić, jakie te frakcje są w tej chwili dokładnie. Natomiast wyraźnie widać, że istotna część kremlowskich elit nie jest nastawiona entuzjastycznie do wojny. Wojna jest dla nich problemem w sensie logistycznym, bo oni wszyscy mieli gdzieś tam na zachodzie pokupowane posiadłości, jachty, dzieci w szkole i tak dalej. Wojna jest dla nich problemem w sensie ekonomicznym, no bo na sankcjach tracą i to dużo tracą. Więc duża grupa ludzi, którzy są w centrum rosyjskiej władzy, jest tej wojnie przeciwna, choć tego oczywiście nie mówi, ale naturalnie w pewnym momencie Przepraszam za chrypę. No, w pewnym momencie może nastąpić takie wahnięcie i któraś z porażek rosyjskich może się skończyć właśnie odsunięciem Putina, rozumianego jako zbiorowy Putin. Proszę pamiętać, że jest to pewna grupa i pokoleniowa, i środowiskowa, która rządzi obok Putina. Nikt, żaden dyktator nie rządzi sam. Musi mieć zaplecze. I to zaplecze jest mniej więcej w tym samym wieku, czyli po 70. I jest dość zintegrowane wokół Putina. Otóż jeżeli oni zostaną odsunięci od władzy w wyniku klęsk, to polityka rosyjska może się bardzo zmienić. Znaczy ja bym powiedział inaczej, że jeżeli mamy myśleć w kategoriach realnego pokoju na Ukrainie, to decyzje o tym, czy on będzie, czy nie, zapadną tak naprawdę na Kremlu, w kremlowskiej wojnie o władzę. Czyli jest to coś niesłychanie ważnego z punktu widzenia całego świata.
I my na pewno będziemy też tym wewnętrznym roszadom w Rosji się przyglądać i opowiadać o nich słuchaczom Radia Wnet. Tutaj na razie postawimy kropkę. Jerzy Marek Nowakowski, dyplomata, prezes Stowarzyszenia Euroatlantyckiego, a także był ambasador RP w Armenii i na Łotwie. Był gościem Poranka Wnet. Dziękuję panu za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
A ja spoglądam na zegarek i mamy, drodzy państwo, godzinę 7:45. My za kilka chwil przeniesiemy się zupełnie do innego świata, do Ameryki Łacińskiej, Ameryki Południowej. Porozmawiamy o współpracy gangsterów chińskich właśnie z gangsterami z krajów Ameryki Łacińskiej. O tym opowie gospodarz studia Transport Res i Republika Latina w Radio Wnet, Zbyszek Dąbrowski. Ale zanim to nastąpi, to jeszcze chwila muzyki. Szklana pogoda. Te burze przechodzą przez Polskę wzdłuż i wszerz na zmianę z falami upałów. W takim razie teraz gramy po polsku, a za moment wracamy z kolejnymi tematami. I teraz ten latynowski głos w poranku wnet. Muy buenos dias.
Muy buenos dias, tak jest.
Zbyszku, przekazałeś pokrótce taką informację, że dzisiaj chciałbyś opowiedzieć o współpracy chińskich i latynowskich rzezimieszków, jak to ładnie nazwałeś, jakich ładnie nazwałeś, chodzi oczywiście o gangsterów. O co chodzi z tą kooperacją?
Chodzi dokładnie o grupy przestępcze, które, no, jeżeli chodzi o Amerykę Łacińską, chyba tutaj dużo nie trzeba opowiadać, zwłaszcza o Meksyk. Natomiast oczywiście grupy przestępcze mamy na całym świecie. No i okazuje się, proszę państwa, że o ile Chiny, no, tą drogą legalną starają się umacniać swoje wpływy polityczne i gospodarcze w Ameryce Łacińskiej, tyle również i grupy przestępcze z Chin nawiązują coraz silniejszą współpracę właśnie z grupami przestępczymi z Ameryki Łacińskiej. Mowa tu przede wszystkim o Meksyku, bowiem takim największym, powiedzmy, największym projektem, jeżeli można to tak nazwać ładnie, współpracy karteli meksykańskich, karteli narkotykowych i grup przestępczych z Chin jest oczywiście produkcja fentanylu. Fentanylu, przypomnę państwu, to jest opioid, który, no, jest relatywnie tanim narkotykiem, w związku z tym zyskuje on coraz większą popularność przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, narkotyk, który zresztą jest bardzo wyniszczający ludzki organizm. Narkotyk, zresztą gdybyście chcieli państwo zobaczyć, jak wyglądają skutki narkotyku, to sobie proszę poszukać w internecie miasto Filadelfia i ulicę Kensington Avenue i ofiary właśnie, że tak powiem, fentanylu. O co chodzi, proszę państwa, z tym fentanylem? Fentanyl jest produkowany w Meksyku przez kartele narkotykowe. To jest takie relatywnie świeże źródło dochodów właśnie dla karteli meksykańskich, przede wszystkim pozostałości kartelu Sinaloa, natomiast półprodukty można mniej lub bardziej legalnie kupić właśnie w Chinach. Obecnie już mniej legalnie, bowiem też rząd chiński troszkę wziął się za to, natomiast w dark webie spokojnie można kupić w dowolnych ilościach te produkty, te półprodukty, które następnie są importowane do Meksyku i z nich produkowany jest fentanyl, który później jest przemycany właśnie do Stanów Zjednoczonych. Ale nie tylko, proszę państwa, bowiem ta działalność jest wielopoziomowa. To jest między innymi również pranie pieniędzy na rozmaite metody. I tutaj okazuje się, proszę państwa, że mamy Chińczyków, którzy mają, no, można powiedzieć, całkiem spore biznesy właśnie polegające na praniu pieniędzy. Zarówno praniu pieniędzy chińskich na terenie Ameryki Łacińskiej, jak i praniu pieniędzy tych właśnie karteli narkotykowych, nazwijmy to latynoskich, w innych, związane po prostu z inną działalnością, no, powiedzmy, mniej lub bardziej legalną. Oprócz tego, proszę państwa, inną potężną żyłą złota dla współpracy obydwu grup przestępczych, czyli grup przestępczych chińskich i latynoamerykańskich, jest handel żywymi zwierzętami. Oczywiście mówimy tutaj o gatunkach chronionych, gatunkach zagrożonych. Nie tylko, proszę państwa, żywymi zwierzętami, ale niestety również, no, nazwijmy to, produktami z tych zwierząt, czyli na przykład skórami zwierząt kotowatych, takich jak jaguary, kłami rekinów, muszlami zwierząt morskich, żółwi czy ślimaków, czyli mówimy generalnie po prostu o zwierzętach, które są zagrożone. Oczywiście tutaj niekoniecznie jest to tylko Meksyk, takie kraje jak Boliwia, jak Peru, jak Surinam. W tych krajach właśnie grupy przestępcze z obydwu części świata bardzo intensywnie współpracują. Niestety jest to oczywiście związane między innymi z tą medycyną tradycyjną, medycyną chińską, ukraińską, no, która moim zdaniem jest bardzo, bardzo szkodliwa. Nie wiem, czy, jakie są jej powiedzmy skutki dla samych Chińczyków, no ale dla życia dzikich zwierząt jest to z pewnością bardzo, bardzo niekorzystne. No i kolejna, proszę Państwa, dosyć ciekawa dziedzina współpracy grup przestępczych z Chin i z Ameryki Łacińskiej to jest przemyt ludzi, bo okazuje się, proszę Państwa, że również Chińczycy dosyć chętnie migrują do Stanów Zjednoczonych, niekoniecznie drogą legalną. Jak to wygląda w praktyce? Otóż Chińczyk kupuje sobie, czy kupowany jest mu bilet na samolot przez Turcję do Ekwadoru. Dlaczego akurat do Ekwadoru? Otóż okazuje się, proszę Państwa, że Ekwador jest jedynym krajem w Ameryce Łacińskiej, do którego obywatele Chin, mówimy cały czas o tych Chinach ludowych ze stolicą w Pekinie, nie potrzebują wizy. W związku z tym tysiące Chińczyków lądują na lotniskach ekwadorskich, przede wszystkim na lotnisku w Quito czy Guayaquil, i stamtąd nielegalnie, podobnie jak imigranci z innych części świata, między innymi z Karaibów czy z Ameryki Środkowej, próbują przedostać się do Stanów Zjednoczonych. I proszę Państwa, to są całkiem spore ilości, bo mówi się tutaj o tysiącach ludzi, czy nawet dziesiątkach tysięcy osób. No, dziesiątki tysięcy osób, wiadomo jest, że około 10 tysięcy osób po prostu zostało zawróconych, właśnie obywateli Chin zostało zawróconych z południowej granicy Stanów Zjednoczonych. Tak czy inaczej, oczywiście ta cała współpraca, żeby już zakończyć ten temat, ta cała współpraca na pewno też jest olbrzymim wyzwaniem dla trzech stron, dla rządów latynoamerykańskich, dla policji latynoamerykańskiej, która jest, no niestety, siły bezpieczeństwa krajów latynoamerykańskich są również przekupywane przez organizacje przestępcze z Ameryki Łacińskiej czy z Chin. To jest oczywiście wyzwanie dla rządu chińskiego, żeby blokować nielegalne strony oferujące między innymi medycynę chińską, czy właśnie półprodukty do produkcji fentanylu. No i oczywiście wyzwanie dla Stanów Zjednoczonych, no ale wiadomo, no, rząd Stanów Zjednoczonych musi działać globalnie.
Dokładnie tak, i to bardzo ciekawe tematy, do których na pewno jeszcze będziemy powracać. A powiedz proszę, Zbyszku, kiedy słuchacze Radia Wnet będą mogli ponownie usłyszeć cię na naszej antenie? Skąd czerpać informacje na temat świata, polityki, ciekawostek właśnie państw latynoamerykańskich?
No na pewno dzisiaj o godzinie 19 w Telesport Res serdecznie zapraszam na ciekawostki raczej, chociaż no pojawią się różne tematy, między innymi zegarek świętej pamięci Pablo Escobara, między innymi również tajemnicze zjawiska nad wulkanem Popocatépetl. Zapraszam na niedzielę na Republika Latina na godzinę 22. Prawdopodobnie przeniesiemy się do Dominikany turystycznie. No i muzycznie zapraszam najprawdopodobniej na muzykę regionalną na wtorek na Kamelona na godzinę 19.
I my także bardzo serdecznie zapraszamy. Za kilka chwil wiadomości w Radiu Wnet. Zaraz po nich pojawi się Ireneusz Raś, lider Centrum dla Polski, a także polityk Koalicji Polskiej. Te ważne tematy to zapewne kwestia dołączenia lidera Agrounii Kołodziejczaka właśnie do list Koalicji Obywatelskiej. Oprócz tego prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o referendum ogólnokrajowym. To na pewno będą tematy, które zapyta Łukasz Jankowski już po godzinie 8:10, więc bądźcie Państwo razem z nami, a już powolutku zbliżamy się do godziny 8, czyli czas na wiadomości.
Budzisz się i słuchasz Radio Wnet.
Dzień dobry, minęła 8 w tym wydaniu wiadomości. Nowelizacja ustawy o referendum ogólnokrajowym weszła w życie. Na Białorusi zarejestrowano spółkę Grupa Wagnera oraz Jan Hartman nie wystartuje z list Lewicy. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości w net.
Powinniśmy dużo wcześniej przeciwdziałać agresji propagandowej ze strony Rosji, mówił w Poranku Wnet były ambasador RP w Armenii i na Łotwie Jerzy Marek Nowakowski.
To jest głównie sianie takiego ogólnego zamętu. To nie jest wpuszczanie fake newsa, bo my często myślimy, że fake news to jest informacja, że Władimir Putin jest najmądrzejszym człowiekiem na świecie. Nie. Dezinformacja to jest głównie produkowanie ogromnej ilości informacji trzeciorzędnych, które zalewają przestrzeń medialną i które powodują, że odbiorca nie wie, co jest ważne, co jest nieważne. I mówi to, co bardzo często mówią nasi obywatele. Oni wszyscy kłamią.
Mówił były ambasador RP w Armenii na Łotwie Jerzy Marek Nowakowski. Nowelizacja ustawy o referendum ogólnokrajowym weszła w życie. W środę Sejm odrzucił sprzeciw Senatu do tej regulacji. Tego samego dnia podpisał ją prezydent Andrzej Duda i została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Nowelizacja ustawy o referendum ogólnokrajowym dostosowuje przepisy tak, by referendum krajowe mogło odbyć się w tym samym terminie, kiedy wybory prezydenckie, parlamentarne lub do Parlamentu Europejskiego poprzez przede wszystkim ujednolicenie godzin głosowania, czyli w godzinach 7:21. Referendum ma być przeprowadzone 15 października razem z wyborami parlamentarnymi. Z wnioskiem o zarządzenie ogólnokrajowego referendum zwrócił się do Sejmu rząd. Rada Ministrów proponuje, żeby Polacy odpowiedzieli na 4 pytania referendalne. Profesor Jan Hartman nie będzie kandydował w żadnym z okręgów list Lewicy w najbliższych wyborach parlamentarnych, poinformował współprzewodniczący Małopolskiej Nowej Lewicy Ryszard Śmiałek. Oświadczenie współprzewodniczącego Małopolskiej Rady Wojewódzkiej Nowej Lewicy opublikował na Twitterze rzecznik klubu Lewicy Marek Kacprzak. Oświadczenie zostało opublikowane po kontrowersjach, które wzbudził wtorkowy wpis Hartmana na Twitterze. Tu cytat, do opłacanych przez PiS za publiczne pieniądze troli. Tak, pedofile też mają prawa, jak wszyscy inni przestępcy. Żadnego człowieka nie wolno piętnować, nawet pedofila, napisał Jan Hartman. Na Białorusi zarejestrowano spółkę Grupa Wagnera, mającą świadczyć usługi szkoleniowe, pisze niezależny portal Zerkało. Jak dodaje, to już druga firma zarejestrowana w tym kraju przez Jewgenija Prigożyna, szefa rosyjskiej grupy najemniczej. Informacje o spółce Grupa Wagnera opublikowano w Państwowym Rejestrze Osób Prawnych i Przedsiębiorców Ministerstwa Sprawiedliwości Białorusi. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Grupa Wagnera została zarejestrowana 4 sierpnia. Adres podmiotu to wieś Cel w rejonie Osipowiczowskim. Właśnie w tej miejscowości znajduje się obóz, do którego przybyli najemnicy. Według rejestru właścicielem firmy jest obywatel Rosji Maksim Pietrow. Główny typ działalności spółki wskazany w dokumencie to inne rodzaje kształcenia nieuwzględnione w innych grupach. Według szacunków ukraińskich służb na terytorium Białorusi przemieszczono łącznie 6400 najemników z rosyjskiej grupy Wagnera. Wagnerowcy szkolą Białorusinów na miejscowych poligonach. Mieszkańcy Yellowknife, największego miasta na północy Kanady, muszą się ewakuować. Jeśli nie spadnie deszcz, pożary mogą tam dotrzeć przed weekendem, poinformował minister środowiska terytoriów północno-zachodnich Shane Thompson. Pożary lasów są obecnie w odległości 17 km od stolicy terytoriów północno-zachodnich. Ewakuacja powinna się zakończyć do piątku w południe. Jest bezpieczne okno czasowe na opuszczenie miasta, zapewniał Thompson podczas konferencji prasowej. Na terytoriach północno-zachodnich ogłoszono we wtorek stan wyjątkowy. Od wtorku też w gaszeniu pożarów pomagają tam żołnierze kanadyjskiej armii. Bieżący rok jest rekordowy pod względem liczby pożarów w Kanadzie. Na około 5,5 tysiąca pożarów spłonęło ponad 13 milionów hektarów lasów. Obecnie trwa ponad 1000 pożarów. Ponad 150 osób ewakuowały władze Wysp Kanaryjskich w środę wieczorem w związku z groźnym pożarem lasów w środkowo-północnej części Teneryfy. Jak poinformował szef regionalnego rządu Wysp Kanaryjskich, w związku z dużym wysuszeniem terenów oraz porywistym wiatrem walka z żywiołem jest bardzo trudna. Dodał, że sytuacja wymknęła się spod kontroli. Ponieważ ogień pojawił się w rejonie popularnego wśród turystów wulkanu, konieczne było zamknięcie kilku dróg na Teneryfie. W nocy ze środy na czwartek z żywiołem walczyło ponad 250 strażaków wspieranych przez wojsko oraz ochotników Czerwonego Krzyża. Według kanaryjskiej obrony cywilnej żywioł strawił już blisko 2000 hektarów w parku przyrody usytuowanego w rejonie wulkanu. Z kolei prezydent Joe Biden i pierwsza dama USA udają się w poniedziałek na Hawaje, aby na miejscu zapoznać się ze skutkami pożarów, które w minionym tygodniu spustoszyły znaczną część wyspy Maui. W środę potwierdzono, że zginęło tam co najmniej 110 osób.
Prognoza pogody.
Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże przelotne opady deszczu, burze i grad. Temperatura maksymalna od 24 stopni na północnym zachodzie, 29 w centrum, do 32 na północnym wschodzie. Nad morzem od 20 do 22 stopni.
Wiadomości sportowe.
Kamil Kowalik, dzień dobry. Manchester City pierwszy raz w swojej historii sięga po Superpuchar Europy. Obywatele wygrali wczoraj z Sevillą w Superpucharze Europy, ale dopiero po rzutach karnych. Niezwykła skuteczność strzelców obydwu drużyn w tym konkursie jedenastek. Dopiero piąta kolejka rozstrzygnęła sprawę. Wcześniej wszystkie 8 rzutów karnych zakończyły się zdobyciem trafienia. Piąta kolejka i najpierw strzelam gracz Manchesteru City Kyle Walker. No i już wtedy ta piłka ledwo prześlizgnęła się niemalże pod dłonią Bono, bramkarza Sevilli, ale jeszcze Manchester zdołał trafić się na tą piątą bramkę w konkursie jedenastek. Natomiast potem gracz Sevilli, Nemanja Gudel, Serb, trafił w poprzeczkę i tym samym Manchester cieszy się ze swojego pierwszego triumfu w Superpucharze Europy. My będziemy już myśleć powoli o tym, co dzisiaj wieczorem, bo ważny wieczór dla nas, dla Polski, na eliminację Ligi Konferencji Europy o godzinie 20:00 Spartak Trnawa Lech Poznań. Po pierwszym meczu 1-2, ale 2-1 dla Lecha, jeśli chodzi o godzinę 19:00. Godzina wcześniej Austria Wiedeń, Legia Warszawa. Legia u siebie w pierwszym meczu przegrała na Łazienkowskiej 1-2. Tenis, WTA turniej w Cincinnati. Iga Świątek w bezkompromisowym stylu wygrała wczoraj z Amerykanką Danielle Collins 6-1, 6-0. Świątek przegrała tylko jednego gema, co ciekawe, przy swoim serwisie, a mecz trwał jedynie 60 minut. Świątek w trzeciej rundzie zagra z Chinką Zhang Jinwen. Ten mecz już dzisiaj około godziny 19:00. Hubert Hurkacz także wygrał, ale już z problemami. Wrocławianin mierzył się z Chorwatem Borną Cioriczem, 16 w rankingu ATP. Hurkacz wygrał 2-1. No a dzisiaj już rywal bardzo, bardzo poważny, Stefanos Tsitsipas, dwukrotny finalista turniejów wielkoszlemowych. Mecz Hurkacza około godziny 19:00. Nasi koszykarze wczoraj w prekwalifikacjach do Igrzysk Olimpijskich w Gliwicach pokonali Portugalię 78-65. Te zwycięstwo dało im awans z grupy z pierwszego miejsca i już w piątek zmierzą się w półfinale turnieju prekwalifikacyjnego z Estonią. Mecz w piątek o godzinie 17:30. Tylko zwycięzca całego turnieju uzyska prawo gry w turnieju już właściwym, turnieju kwalifikacyjnym do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. W tych wiadomościach to wszystko. Zapraszam za godzinę.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
Reklama.
Słuchacie Radia Wnet, witam, Krzysztof Miklas. Chciałbym zaprosić Państwa do wysłuchania moich opowieści o wybitnych polskich sportowcach, niezwykłych osobach, wielkich patriotach. Emisja w dni robocze o 16:45.
Sponsorem audycji jest grupa PZU.
Po reklamie.
Autopromocja. Nasza w tym rola, żeby w środę o 18:00 nadawać audycję w obronie dobra i piękna. Nasza w tym rola we współpracy z SRKS i Futura Juventa. To była autopromocja.
Radio Wnet.
8:12 na naszych zegarach, Poranek Wnet trwa. Za kilka chwil wywiad Radia Wnet, rozmowa Łukasza Jankowskiego, więc nie zabraknie informacji z polskiej polityki. Ja nie mam jeszcze takiej informacji, czy nasz gość dotarł już do studia, ale skoro nie, to poczekamy wspólnie. To teraz utwór, który wybierze dla Państwa realizator Poranka Wnet, czyli Szymon Dąbrowski. Miasto budzi się i my też zapewne już rozbudziliśmy się w dzisiejszym poranku Wnet. To teraz chwila dla polskiej polityki. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk ogłosił, że listę kandydatów Koalicji Obywatelskiej do Sejmu z okręgu Konińskiego otwierać będzie lider Agrounii Michał Kołodziejczak. Jak, Łukaszu, odebrałeś tą wiadomość?
No, na pewno jest to wiadomość, która była zaskoczeniem i myślę nie tylko dla dziennikarzy, ale także dla samych polityków Platformy Obywatelskiej. Wczoraj na Radzie Krajowej Michał Kołodziejczak pojawił się dość niespodziewanie. Nie było nawet takich sygnałów, nie było w polskim internecie takiego poważnego, udokumentowanego przez konkretne nazwiska tekstu, który by wskazywał, że Michał Kołodziejczak wybiera się właśnie do Koalicji Obywatelskiej, że będzie na jedynce. Mówić też o, przynajmniej wczoraj mówił, że będą także ludzie Agrounii. Tego nie wiemy, bo jeszcze Platforma całych swoich list nie ogłosiła. Ogłosiła oficjalne jedynki, nieoficjalnie także są dwójki, trójki. Niektóre inne także miejsca na listach zostały ogłoszone, jak chociażby Pawła Poncyliusza dość daleko w Warszawie. Gdzieś tam na przykład pozostałość po porozumieniu. Co ciekawe, pan poseł Wypi będzie, zdaje się, numerem 7 w okręgu olsztyńskim. To tyle ciekawe, że Michał Wypi wyszedł z porozumienia, przynajmniej to był taki pretekst i oficjalnie, dlatego że porozumienie podpisało dokumenty koalicyjne z Agrounią. I on twierdzi, że z Agrounią i z Michałem Kołodziejczakiem żadnej jednej partii nie będzie i musi opuścić porozumienie, po czym koniec końców znalazł się z Michałem Kołodziejczakiem na jednej liście Koalicji Obywatelskiej i teraz już mu Kołodziejczak nie przeszkadza. W ogóle to jest bardzo ciekawy okres, który pokazuje, że jednak politycy mają niezwykle elastyczny stosunek do słów, które wypowiadają i nie do końca przywiązują wagę do tychże słów. W zeszłym tygodniu gościem poranka Wnet był Michał Kołodziejczak, który zarzekał się, że wystartuje sam, że zbierze podpisy i że dostanie się do Sejmu, bo jego organizacja jest mocna, ma struktury i będzie walczył sam z samoobroną, może nie sam, właśnie z samoobroną, bo on jest, tak sam siebie uważał, jako pewnego dysponenta i dziedzica tradycji ludowej, ale też takiego ludowego buntu, który kiedyś Andrzej Leper uosabiał i symbolizował, nawet kiedy jeszcze trwały negocjacje nad dołączeniem Agrounii do trzeciej drogi przy Polskim Stronnictwie Ludowym, no to wtedy właśnie Michał Kołodziejczak mówił, że on chce odbudować i zjednoczyć po raz pierwszy w historii III Rzeczpospolitej ruch ludowy na jednej liście, w jednym komitecie wyborczym. Teraz został jedynką
u Donalda Tuska. To jest bardzo ciekawe, bo ja akurat też karierę pana Kołodziejczaka śledzę z niejakim zainteresowaniem, bo też na antenie Radia Wnet, kiedy jeszcze jako taki początkujący działacz okrzyknięty nowym Leperem przez część środowisk, no zarzekał się, że nigdy w taki rodzaj kariery politycznej nie pójdzie. Dzisiaj faktycznie te słowa mają już niewiele wspólnego, ale tutaj zastanawiające jest, bo to faktycznie człowiek, który jakby fotografował się, był widywany i ze środowiskami bardzo skrajnie nacjonalistycznymi, przecież przeciwnik Fit for 55, czy nawet piątki dla zwierząt. Dzisiaj znajdzie się na jednej liście z Zielonymi i co?
A właśnie, to jest bardzo ciekawe, o tym jeszcze nikt nie napisał, może my na portalu Radia Wnet napiszemy, bo wypadałoby zrobić zestawienie programu Zielonych, Partia Zielonych, która od zeszłych wyborów jest w koalicji z Platformą, jest partią, która ma jednak własny program i co ciekawe, to jeszcze muszę do końca sprawdzić, ale jak przejrzałem listę nazwisk, to nie znalazłem żadnej przedstawicieli lub też przedstawiciela Partii Zielonych na pierwszym miejscu listy Koalicji Obywatelskiej. Jest miejsce dla Barbary Nowackiej z Inicjatywy Polski. Są nawet dwa miejsca dla Nowoczesnej. Gasiuk, pani poseł Gasiuk-Pichowicz i pan poseł Szłapka. To są politycy tej kiedyś przez chwileczkę znaczącej partii na polskiej scenie. Teraz już w zasadzie przystawki Platformy bez własnej tożsamości ideowej. Już na pewno bez własnych struktur i zaplecza wyborczego. A dla Zielonych nie ma miejsca. To jest jedynka dla Michała Kołodziejczaka. Polska, a tutaj rzeczywiście już program, można się cofnąć do programu dla ochrony środowiska, który w zeszłym roku ogłaszała Platforma dość szumnie. Tam już były hasła, które de facto oznaczały radykalne ograniczenie możliwości prowadzenia gospodarstw, także ograniczenie chociażby produkcji mięsnej na program zielonych. To już jest w ogóle taki pomysł na daleko idące ograniczenie rolnictwa, a już na pewno likwidację produkcji mięsa i w ogóle spożycia mięsa jako takiego. No i z taką partią, z takim programem na jednej liście mieści się pan Kołodziejczak, który kiedyś w proteście wyrzucał ubite, martwe świnie na ulicy Warszawy jako rekwizyt protestu. No coś, co powinno ekologów chyba w sposób już wyjątkowy oburzać, no bo ta świnia, te świnie, to było kilka zwierząt, zostały zabite tylko po to, żeby potem wylądować na ulicy Warszawy, żeby zaszokować i przyciągnąć tabloidy. No jak widać, elastyczność polityków jest dość spora. Sam jestem ciekawy, jak to zagra. Czytałem wczoraj w nocy komentarze pod oficjalnym profilem AgroUnii na Facebooku i tam pierwsze kilka, 6, 7, 8 komentarze, to oczywiście super decyzja, tak trzymać, trzeba być pragmatycznym, wielkimi ideałami nic się nie zdziała, pragmatyczną walką owszem, i to były takie kilka, tam widać komentarzy może działaczy, może zamówionych, a może realnie istniejących osób mających realne opinie. Tych komentarzy było ponad 500, a poniżej tych wywindowanych przez algorytm i przez lajki najwyżej komentarzy, jak się zeszło niżej, to wszystkie były krytyczne, mówiły o zdradzie ideałów. Część z tych komentarzy to były osoby, które same siebie przedstawiały jako działacze AgroUnii, którzy czują się tą decyzją i obrażeni, i zdradzeni, więc na pewno ta decyzja, na pewno nie ma w Polsce, na pewno, ale ta decyzja, jak widać po tym, co mówią struktury AgroUnii, nie jakieś wielkie, no ale jednak istniejące, i te osoby wśród rolników, którzy realnie popierali Michała Kołodziejczaka, że ta decyzja nie została dobrze przyjęta i właśnie użyłem słowa na pewno, no ale się cofnę, bo w Polsce nic na pewno nie ma, ale można zakładać, że ta decyzja kończy istnienie ruchu AgroUnia, kończy możliwość robienia spontanicznych protestów przez Michała Kołodziejczaka. Michał Kołodziejczak, który już w tym roku kilka wolt miał, bo był, jak już wspomniałem, z porozumieniem i z narodowcami od Bąkiewicza się starał porozumieć, w jego, także były środowiska prorosyjskie, osoby prorosyjskie gdzieś tam w jego otoczeniu pojawiały się na konwencjach jego grupy. W zeszłym roku jeszcze podjął głęboką współpracę przecież z lewicowymi ekonomistami, chociażby z Polską Siecią Ekonomii, którą Jan Zygmuntowski reprezentował, więc tych wolt, ruchów była cała masa. Także Maja, taka działaczka bardzo mocno feministyczna, Maja Staśko pojawiła się na jego evencie partyjnym, na jego wydarzeniu partyjnym. To było już taki miszmasz, i teraz ląduje w Platformie dla Prawa i Sprawiedliwości i także dla Konfederacji. To jest no, chyba dobry element, bo pojawia się grupa działaczy i grupa elektoratu do zagospodarowania. Czy ten elektorat pójdzie za Kołodziejczakiem w pewnym sensie? Ta emocja protestu na wsi, która jednak jest, nie wiem, czy jest powszechna, ale na pewno jest. Czy ona pójdzie do Platformy? Wydaje się, że szansa jest nieduża. Jak to przyjmie PSL? Na razie chyba robi dobrą minę do złej gry. No ale rzeczywiście to jest odczytywane. To jest jedyna racjonalna kalkulacja, że to jakoś ma osłabić PSL. Czy tak się stanie, to najbliższe tygodnie dopiero pokażą, bo na takie ruchy sondażowe trzeba poczekać kilkanaście dni, a tych dni w kampanii nie jest dużo, bo raptem zostało nam się do wyborów dni 58.
Czy ten elektorat faktycznie pójdzie za Kołodziejczakiem, no tego nie możemy zero-jedynkowo stwierdzić, ale nie jest też tak, że rolnicy to są osoby, które samodzielnie nie myślą, które nie rozumieją polityki, wręcz przeciwnie. Kołodziejczak w oczach, ja tutaj mówię z perspektywy osoby, która już od wczoraj przeprowadziła kilka rozmów z rolnikami, bo taką mam sposobność, znajduję się na wsi, mam tutaj dookoła siebie też rolników, to jest tak, że oni czują się w pewien sposób zdradzeni też przez Kołodziejczaka. Kowalczyka, ci, którzy upatrywali w nim faktycznie jakiejś szansy na taki oddolny ruch, na prawdziwy głos rolników, no dzisiaj absolutnie czują się po prostu też oszukani, więc wydaje mi się, że jest mała szansa na to, żeby ten elektorat faktycznie jakoś się zatrząsł sceną polityczną i w dużej mierze poszedł za Kowalczykiem, bo on de facto stracił tę twarz tego lidera, który naprawdę mówi głosem rolników, stał się po prostu rasowym politykiem, chociaż moim zdaniem takim, który bardzo szybko zostanie ograny. To też jednak te wpadki, tutaj wspomniałeś o kwestii tych zarzutów, czy to w jakiejś współpracy agenturalnej, ta Rosja, przecież pamiętamy no, chociażby słowa rzeczniczki Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji, Marii Zacharowej, która zachwycała się liderem agrounii. No, na takie wpadki też nie powinien pozwalać sobie polityk, który albo osoba, która ma aspiracje na bycie faktycznym liderem czy politykiem, który chce pociągnąć ze sobą tłumy.
Więc chyba historia Michała Kołodziejczaka już po tak wielu woltach jako niezależnego gracza na scenie politycznej się kończy. Czy on się przyjmie, czy będzie na pewno tą jedynką? Pamiętajmy, że moment rejestracji ostatecznie to jest 6 września. Do momentu złożenia list de facto, formalnie wszystko może się zdarzyć. Oczywiście taka wolta, teraz wycofanie się, no, byłoby już w ogóle śmieszne i naraziłoby i Donalda Tuska i jego formację na pewną śmieszność, ale tutaj nie da się tego wykluczyć, jeżeli się okaże, że to odium, że te wszystkie informacje, no, nie trzeba było być wielkim intelektualistą, żeby zdać sobie sprawę, że Prawo i Sprawiedliwość zaraz zacznie walić tą prorosyjskością i to faktyczną de facto Michała Kołodziejczaka, jego kontakty, jego ludzie, że to zacznie bić w platformie jak w bęben. Czy to się przełoży na jakąś emocję polityczną, to trudno w tej chwili przewidzieć, ale jest to no, zgrabny, wygodny temat dla Prawa i Sprawiedliwości, no, a dla Konfederacji również, no bo osoba, która no, jednak potrafiła spotkać się z synem Andrzeja Lepera, potrafiła robić demonstracje rolnicze, no potrafiła być obok Konfederacji drugą siłą polityczną, która angażowała, kanalizowała, no i korzystała z tego niezadowolenia na polskiej wsi wśród rolników istniejącego. No, sama abdykowała z pola walki, więc tutaj rzeczywiście może mieć to znaczenie wyborcze dla tych dwóch formacji. No, przeglądam teraz te komentarze zwolenników i obserwujących w mediach społecznościowych i tutaj rzeczywiście nie ma pochlebnych głosów. Nie wiem, czy sam Michał Kołodziejczak, który bardzo chciał być posłem, no i swoje marzenia spełnia, ale kosztem tego, że przestał być traktowany poważnie, to będzie miał taką rolę, o ile się przyjmie w platformie, jak Grzegorz Napieralski, kiedyś lider SLD, a teraz zwykły, szeregowy poseł, który gdzieś tam z 4., z 5. miejsca startuje w Szczecinie, taki na granicy mandatu biorącego, bez znaczenia, bez wpływu, jednorazowo sprzedał swoją popularność, swoją niezależność kiedyś w platformie za ten mandat i ten mandat piastuje. Pewnie podobnie skończy się historia, o ile się dostanie Michała Kołodziejczaka, który gdzieś tam, jeżeli dobrze będzie grał i będzie bardzo potulny, to zostanie takim posłem, który będzie przez kolejne kadencje przechodził, ale już bez żadnego znaczenia politycznego przehandlował taki jednorazowo swój kapitał polityczny. To jedna z takich historii, która gdzieś będzie kartą na stronach podręczników z historii politycznej III Rzeczpospolitej.
I oby była taką kartą, którą bardzo szybko się przerzuci, bo ja jestem w stanie dużo bardziej szanować człowieka, który wchodzi do polityki i mówi otwarcie, że politykiem jest, niż kogoś, kto zupełnie na ustach z innymi frazami wchodzi, a potem okazuje się, że właśnie ten kręgosłup moralny jest elastyczny do takiej skali, że zupełnie pewnie lepiej sprawdziłby się gdzieś na sali gimnastycznej, ale dobrze, tutaj na razie postawimy kropkę. Ciekawe czasy przed nami.
Na pewno ta kampania będzie niezwykle ciekawa. Zobaczymy, jak się dalej rozwinie. Dzisiaj konferencja Platformy Rano, która mówi, że szybko zbierze podpisy, żeby jak najszybciej zarejestrować listy. W zasadzie wszystkie partie albo pokazały jedynki, trójki, albo no znacznie więcej, prawie całe listy. Dzisiaj ma być Pakt Senacki ogłoszony. Jedyną partią, gdzie w zasadzie nic jeszcze do końca nie wiadomo, poza tym, że jedynką w Warszawie będzie prezes tej partii, jest Prawo i Sprawiedliwość. Tutaj, no i że dwójże jedynką w Katowicach będzie premier Mateusz Morawiecki, to wszystko jest otwarte, ciekawe, czy Prawo i Sprawiedliwość no, będzie czekać. Z reguły jest tak, że partia rządząca, czy to była w opozycji, czy to była przy władzy, rejestrowała te listy bardzo późno, niemalże w ostatniej możliwej chwili, na kilka dni, 48 godzin przed upływem terminu. Czy tak samo będzie tym razem, czy jednak to, że inne partie szybciej się poruszają? No, Konfederacja w ogóle była pierwsza, bo już od przeszłego miesiąca znamy jedynki, potem poznaliśmy pierwsze trzy miejsca, więc tutaj Konfederacja jest przed wszystkimi innymi partiami w promocji, tutaj także więcej czasu na promowanie kandydatów. Czy PiS będzie zmuszony przyspieszyć układanie list, czy będzie się trzymał się własnego harmonogramu, to zobaczymy. Ewidentnie, z racji, że ta kampania jest krótka, to partie starają się jak najbardziej wydłużyć ten okres, kiedy mogą promować lokomotywy i te pierwsze biorące miejsca na listach, tak żeby potem wynik był jak najwyższy przy urnach wyborczych.
I my o tym wszystkim będziemy informować słuchaczy Radia Wnet. To Łukasz Jankowski. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
A ja spoglądam na zegarek. Mamy 8:32. Za kilka chwil porozmawiamy o klimacie i o pogodzie, ale zanim to nastąpi, to trochę słońca za sprawą Shakiry. To jest utwór La Bicicleta, albo utwór o rowerze, albo utwór o miłości. Możecie go państwo, ci z was, którzy może trochę rozumieją hiszpański, interpretować jak wam już wygodniej, albo i tak, a my wracamy za kilka chwil.
się na stacjach w dni poprzednie o 8.45, 12.45 oraz 16.00, a w nim Małgorzata Kleszcz, Hanna Tracz i Konrad Mędrzecki. Prosimy zwracać uwagę na komunikaty.
Partnerem audycji Pociąg do lata jest PKP Intercity. PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje.
Po reklamie.
Budzisz się i słuchasz Radio Wnet.
I teraz, drodzy Państwo, chwilę posłuchamy i porozmawiamy o pogodzie. Teraz zapowiadana rozmowa. Gościem Poranka Wnet pani Grażyna Dąbrowska, synoptyk, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No właśnie, może można powiedzieć, że w ostatnim czasie mamy trochę taki pogodowy roller coaster, bo i burze, i upały. Czego możemy spodziewać się, jeżeli chodzi o najbliższe dni, o końcówkę wakacji?
W dalszym ciągu utrzymywać się będzie taka pogodowa przepychanka pomiędzy burzami, a jednocześnie wysokimi temperaturami powietrza. Będzie upalnie, to znaczy w wielu miejscach poza wybrzeżem, Pomorzem, tutaj będzie najchłodniej, ale na pozostałym obszarze kraju temperatura przekroczy jeszcze 30 stopni Celsjusza. Najbardziej predysponowane do tego są wschodnie obszary i południowe obszary naszego kraju. Tak jak wspomniałam, będą również występowały burze z porwistym wiatrem oraz ulewnym deszczem. I ta sytuacja będzie miała miejsce do końca tygodnia i być może jeszcze poniedziałek będzie takim dniem z podobnym typem pogody. Potem troszeczkę zrobi się chłodniej, ale chłodniej to znaczy, że temperatura nie będzie już osiągać 30 stopni Celsjusza, ta najwyższa, maksymalna notowana w dzień, ale gdzieś w granicach od 25 do 30, czyli możemy powiedzieć, że będzie bardzo gorąco i może trochę mniej opadów i te burze odpuszczą gdzieś od poniedziałku, wtorku już.
Czyli jeszcze taka fala upałów faktycznie w Polskę uderzy. A pytanie z tego doświadczenia, z tego co obserwowaliśmy w ostatnim czasie, czy Polacy już dobrze potrafią przygotować się do przetrwania tak wysokich temperatur, do dobrego funkcjonowania w tego rodzaju klimacie?
Z pewnością jest to trudny okres, bo temperatura, jeśli na zewnątrz, czyli temperatura powietrza przekracza już 30 stopni, to mamy problemy już z przegrzaniem organizmu. Czy potrafimy o tym pamiętać i pewne zalecenia stosować? No, trudno mi to akurat się wypowiadać, ale niemniej jednak przypomnę, że w takich sytuacjach należy unikać przede wszystkim bezpośredniej ekspozycji na słońce, szczególnie oczywiście, jeśli jest to możliwe. Szczególnie w godzinach od 11 do 16 w ciągu dnia, kiedy ta operacja słoneczna jest największa. Przebywać w miejscach zacienionych, o ile oczywiście to jest możliwe. Pamiętać o nakrywaniu głowy, jeżeli wychodzimy na zewnątrz, jak również o dostarczaniu dużej ilości wody, szczególnie wody do picia.
No właśnie, bo z tego słońca oczywiście korzystać trzeba, ale korzystać mądrze. Teraz jeszcze te fale upałów przed nami. My oczywiście też o pogodzie będziemy informować. Ja tymczasem bardzo serdecznie dziękuję pani Grażyna Dąbrowska, synoptyk, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Z informacjami pogodowymi była gościem Poranka Wnet. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Ja, drodzy Państwo, spoglądam na zegarek 8.40. W takim razie za kilka chwil dalej klimaty wakacyjne i letnie. Pociąg do lata. Usłyszymy się z Hanią Tracz, z Małgorzatą Kleszcz, a także oczywiście z Konradem Mędrzeckim. Ale zanim to nastąpi, to jeszcze chwila muzyki. Udamy się na moment, odwiedzimy Port Coton we Francji, a to oczywiście za sprawą... To była ZAS i jej port Koton, a teraz już zaglądamy do pociągu do lata.
Ale gorąco!
Znowu nie wzięłam czapki z blaszkiem.
Ile tutaj jest ludzi na tej plaży?
A pani może się przesunąć? Proszę bardzo.
Pociąg do lata.
Partnerem audycji Pociąg do lata jest PKP Intercity. PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje.
Dzień dobry.
Dzień dobry Jaśmino, dzień dobry Państwu. Tak, pociąg do lata dzisiaj odjeżdża z Obornik Śląski, ale niedaleko, ponieważ mniej więcej 10 kilometrów stąd się zatrzymuje w niejakim Bagnie. To bardzo ciekawe miejsce, skąd będziemy, mamy taką nadzieję, skąd będziemy prowadzić popołudnie. Tam się umówiliśmy z panią Sołtys, dziać się będą wiele kreatywnych zajęć, więc mamy nadzieję tam spędzić także noc i Państwu opowiadać. A wczoraj w Obornikach Śląskich cały dzień zbierało się na burzę, było 37 stopni i bardzo, bardzo duszno. No i tej burzy doświadczyliśmy w nocy.
Jak najbardziej, to był nieprawdopodobny spektakl. Proszę Państwa, ja nie spałem długo, ale nawet nie sprawdzałem zegarka, bo burza była jak z romantycznych snów najwspanialszych. Gigantyczne strzały błyskawic, kolory, barwy, wszystko bardzo blisko. To było bardzo, bardzo fantastycznie. To cudownie układały się te wszystkie historie właśnie z Obornik Śląskich, które sobie układałem w rytm tych wybuchających piorunów i to było bardzo, bardzo przyjemnie. I wyszedłem na balkonik i było bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Dzisiaj do Bagna, Bagno wciąga, takie jest podobno hasło właśnie miejscowości, do której jedziemy, ale to jest takie wciąganie przyjemne, bo to się bardzo będzie działo dużo. Będziemy mieszkali u Salezjanów, także to jest bardzo przyjemnie. U Salezjanów kiedyś my mieszkaliśmy w Krakowie, pamiętam, na 2 lata temu na wyprawie Radia Wnet i to była wspaniała przygoda. I no, dzisiaj też mamy spać u Salezjanów i prawdopodobnie o 21 będziemy musieli już furtę klasztorną zamknąć i pójść spać grzecznie, a niektórzy tutaj wolą po 21.30 jeszcze pójść na spacerek, no ale dzisiaj to tylko pewnie do kapliczki będzie można pójść. Zaraz wyruszamy, to jest bardzo tutaj wspaniały zegar z kukułką nas tutaj obudził o równej godzinie. No i zachwyt, po prostu zachwyt. Polska nasza piękna cała jest wspaniała, proszę Państwa, nieprawdopodobnie. Od razu nam się humor i poprawiły cery nawet, proszę Państwa, od tego wszystkiego, od tych borowików i borowiny i słońca i uśmiechów i doskonałego jedzenia polskiego. Ale najbardziej to te serduszka nasze polskie, bijące dla nas, a tutaj wyciąga się łapa redaktor Tracz.
Na pewno nie łapa, co najwyżej rączka, ale to jest czasami tak ciężko na wyjazdach z rana. Mało sympatyczni są współpracownicy, a to może jednak przez tą burzę, bo burza była straszna, niektórzy mówią, że przyjemna, ale tylu piorunów to dawno tak blisko wybuchających nie słyszałam. Ja się w nocy bałam, pan redaktor Mędrzecki najwyraźniej nie, ale mamy też taką jeszcze jedną miłą bardzo historię właśnie ze wczoraj, bo zakończyliśmy audycję, no i z Obornik Śląskich trzeba się było jakoś do Wielkiej Lipy dostać. PKS-ów tutaj nie ma. Taksówki bardzo, bardzo drogie. W związku z tym staliśmy pod sklepem i zaczepialiśmy różnych kierowców, czy może przypadkiem do Wielkiej Lipy nie jadą i czy może by nas nie podwieźli. I trochę poczekaliśmy, ale nie jakoś bardzo długo. Nawet powiedzieliśmy, że to chyba było za łatwe, bo jeden pan do sklepu podjechał i powiedział, dobrze, wsiadajcie. Zatrzymał się jeszcze po drodze na przystanek, o który go poprosiliśmy. I pojechaliśmy do Wielkiej Lipy, a to zajęło mu może 7-8 minut. Dojechaliśmy do Wielkiej Lipy, a po drodze okazało się, że pan jest bardzo wdzięcznym rozmówcą. Dużo nam opowiadał, okazało się, że jest stolarzem, opowiadał o tym zawodzie i o tym, że ten zawód już zanika i że nie będzie już stolarzy, wszystko będzie z fabryki, wszyscy będziemy mieli te same stoły, te same meble kuchenne i było to całkiem przykre.
Może był ten
całkiem pesymistyczny akcent tego, ale wszystko skończyło się przyjemnie. Pan opowiedział, że wraca do rodziny, że czeka na niego mała córeczka i że właściwie to głównie o to chodzi w życiu, a nie o jakieś tam stoły. Także faktycznie złapaliśmy całkiem prędko stopa i przejechaliśmy do Wielkiej Lipostrów. Już dzisiaj się żegnamy. Żegnamy się ze stadniną koni, która tutaj obok nas, i żegnamy się powoli z tak zwanymi zielonymi płucami Wrocławia. To oborniki śląskie. Jeden wielki, piękny las, po niemieckie wille. Bardzo duże wrażenie na nas zrobiło to miasteczko. Jeżeli są Państwo zainteresowani trochę głębszą opowieścią, to odsyłam do podcastu z wczorajszego popołudnia wnet.fm. Tam dużo tych historii z panem burmistrzem, ze starszymi paniami, z paniami kucharkami, które tutaj w obornikach śląskich wszyscy znają. Także na pewno tu wrócimy, a następne przystanki na trasie pociągu do lata to już te bardziej bliżej Krakowa. Później ostatni przystanek to Przemyśl, więc nic innego, do nic innego nie zapraszamy, tylko do słuchania Radia Wnet.
Tak, to nawet nie trzeba przemyśleć tego, tylko trzeba po prostu działać, po prostu i nastawiać Radio Wnet w internecie albo na częstotliwościach w określonych miastach. To trzeba sobie sprawdzić, bo wszystkich nie pamiętam. Tak. Jestem już podekscytowany dzisiejszą wizytą w Bagnie, bo Bagno naprawdę bardzo dobrze to się zapowiada i myślę, że będziecie Państwo usatysfakcjonowani. Pułapka do góry.
Może teraz, jeżeli Szymon Dąbrowski ma pod palcem jakiś wspaniały utwór, niech on poleci, a my jak się uda, to postaramy się puścić rozmowę, którą nagraliśmy wczoraj na odkrytych basenach w Obornikach Śląskich.
Dzień dobry, minęła dziewiąta w tym wydaniu wiadomości. Jan Hartman nie wystartuje z list Lewicy. Nowelizacja ustawy o referendum ogólnokrajowym weszła w życie oraz Mołdawia i Ukraina zamiast Rosji i Białorusi. 150 milionów euro z Unii Europejskiej.
Wiadomości w net.
Profesor Jan Hartman nie będzie kandydował w żadnym z okręgów list Lewicy w najbliższych wyborach parlamentarnych, poinformował współprzewodniczący Małopolskiej Nowej Lewicy Ryszard Śmiałek. Oświadczenie zostało opublikowane po kontrowersjach, które wzbudził wtorkowy wpis Jana Hartmana na Twitterze. Tu cytat: do opłacanych przez PiS za publiczne pieniądze troli. Tak, pedofile też mają prawa, jak wszyscy inni przestępcy. Żadnego człowieka nie wolno piętnować, nawet pedofila, napisał Jan Hartman. Unia Europejska przekazała Ukrainie i Mołdawii środki początkowo przeznaczone na realizację programów w Rosji i Białorusi. Chodzi o 135 milionów euro z obecnego wieloletniego unijnego budżetu. O zmianie decyzji poinformowała Komisja Europejska. Jak wyjaśnia europejski komisarz do spraw polityki regionalnej Elisa Ferreira, odebranie środków Rosji i Białorusi wynika z brutalnej wojny prowadzonej przez ten kraj na terenie Ukrainy. Komisarz Ferreira dodała, że fundusze dla Ukrainy i Mołdawii pomogą zacieśnić współpracę państw z Unią Europejską. Środki pomogą w rozbudowie korytarzy solidarnościowych i umożliwią rozwój transgranicznych połączeń transportowych, a także posłużą między innymi projektom związanym z ochroną zdrowia, edukacją czy nauką. Unia Europejska zdecydowała też, że regiony w Finlandii, Estonii, na Łotwie i Polsce, które początkowo miały uczestniczyć w programach współpracy z Rosją i Białorusią, mogą włączyć się w inne unijne programy. Powinniśmy dużo wcześniej przeciwdziałać agresji propagandowej ze strony Rosji, mówił w poranku wnet były ambasador RP w Armenii i na Łotwie Jerzy Marek Nowakowski.
To jest głównie sianie takiego ogólnego zamętu. To nie jest wpuszczanie fake newsa, bo my często myślimy, że fake news to jest informacja, że Władimir Putin jest najmądrzejszym człowiekiem na świecie. Nie. Dezinformacja to jest głównie produkowanie ogromnej ilości informacji trzeciorzędnych, które zalewają przestrzeń medialną i które powodują, że odbiorca nie wie, co jest ważne, co jest nieważne i mówi to, co bardzo często mówią nasi obywatele. Oni wszyscy kłamią.
Mówił był ambasador RP w Armenii i na Łotwie Jerzy Marek Nowakowski. Nowelizacja ustawy o referendum ogólnokrajowym weszła w życie. W środę Sejm odrzucił sprzeciw Senatu do tej regulacji. Tego samego dnia podpisał ją prezydent Andrzej Duda i została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Nowelizacja ustawy o referendum ogólnokrajowym dostosowuje przepis tak, by referendum krajowe mogło odbyć się w tym samym terminie, kiedy wybory prezydenckie, parlamentarne lub do Parlamentu Europejskiego, poprzez przede wszystkim ujednolicenie godzin głosowania, czyli w godzinach 7:21. Referendum ma być przeprowadzone 15 października razem z wyborami parlamentarnymi. Z wnioskiem o zarządzenie ogólnokrajowego referendum zwrócił się do Sejmu rząd. Rada Ministrów proponuje, żeby Polacy odpowiedzieli na 4 pytania referendalne. Koło wysp Zielonego Przylądka na Atlantyku uratowano 38 migrantów z Afryki. Władze obawiają się jednak, że ponad 60 osób zginęło. W odległości 320 km od wyspy Sal hiszpański statek rybacki natrafił na drewnianą łódź z migrantami. Było na niej 38 osób, w tym dzieci. Wszyscy spędzili na morzu przeszło miesiąc. Większość migrantów pochodziła z Senegalu. Sąd w stolicy Białorusi skazał na 6 lat kolonii karnej Natalię Piotrowicz za rzekome obrażenie Aleksandra Łukaszenki oraz działalność ekstremistyczną. Dowodami miały być krytyczne komentarze pod adresem reżimu, polityki rusyfikacji i wynarodowiania narodu białoruskiego opublikowane przez opozycjonistkę w internecie. 68-letnia Natalia Piotrowicz jest znaną kulturolożką i językoznawczynią. Pracowała w Akademii Nauk Białorusi. Przez kilka lat współpracowała z Uniwersytetem Warszawskim, uczestniczyła w konferencjach naukowych w Polsce, jest więziona od grudnia. Organizacje obrony praw człowieka podają, że w tej chwili na Białorusi jest 1,5 tysiąca więźniów politycznych. W Kanadzie szaleją pożary. W tym roku ogień spowodował zniszczenia kilkunastu milionów hektarów lasów. Najgorsza sytuacja panuje w północno-zachodniej części kraju. W Yellowknife podjęto decyzję o ewakuacji. Mieszkańcy 20-tysięcznego miasta mają czas do jutra do popołudnia na opuszczenie swoich domów. Pożar coraz bardziej zbliża się do Yellowknife, a na terytoriach północno-zachodnich Kanady wprowadzono stan wyjątkowy. Rok 2023 jest rekordowy pod względem liczby pożarów w Kanadzie. Wystąpiło ich już 5,5 tysiąca. Płomienie zniszczyły prawie prawie 13,5 miliona hektarów lasów. W gaszenie ognia zaangażowały się siły zbrojne Kanady. Żołnierze dołączyli do innych służb, by pomóc w opanowaniu sytuacji.
Prognoza pogody.
Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, burze, lokalnie grad. Temperatura maksymalna od 24 stopni na północnym zachodzie, 29 w centrum, do 32 stopni na północnym wschodzie. Nad morzem od 20 do 22 stopni Celsjusza.
Wiadomości sportowe.
Kamil Kowalik, dzień dobry. Manchester City wczoraj wieczorem sięgnął po swój pierwszy superpuchar Europy. W meczu z Sevillą kluczowe okazały się dopiero jedenastki i dopiero piąta kolejka, a konkretnie nieudany strzał gracza Sevilli Nemanja Gudelia, który trafił w poprzeczkę. Manchester City pierwszy raz superpucharem Europy, a my patrzymy się już na eliminację do Ligi Konferencji Europy. Trzecia runda i mecze rewanżowe dzisiaj z udziałem polskich drużyn. O godzinie 20:00 Sparta Trnawa Lech Poznań. Transmisja w TVP Sport po pierwszym meczu 2-1 dla Lecha. Były kierownik poznańskiego klubu Dariusz Motała zwraca uwagę na to, że jednak sytuacja jest inna niż miała miejsce w poprzedniej kolejce, kiedy to Lech wygrał z Kownem w pierwszej rundzie 3-1. Wówczas trener lechistów mógł sobie pozwolić na odważne zmiany podczas rewanżu w drugiej rundzie eliminacji Ligi Konferencji Europy. Dzisiaj będzie to wyglądać inaczej. Dzisiaj z pewnością będzie grać pierwszy garnitur, choć mamy nadzieję, że Lech szybko strzeli bramkę. Może dwie, może nawet trzy i będzie mógł znowu holenderski trener klubu z Poznania pozwolić sobie na rotację w składzie. Austria Wiedeń, Legia Warszawa dziś o godzinie 19:00. Pierwsza kolejka lepsza dla drużyny z Austrii. 2-1 wygrali Wiedeńczycy w Warszawie. Kosta Runjanić, trener Lecha Legii, zwraca uwagę jednak na to, że jego zdaniem zmiana stylu gry nie jest potrzebna. Nie zmieniamy stylu gry, wierzę w styl, który doskonalimy od ponad roku. Jeśli zagramy solidnie, zgodnie z naszą wizją i bez tylu błędów, które popełnialiśmy w Warszawie, wynik będzie inny. A jeszcze przenosimy się do świata tenisa. Dziś trzecia runda turnieju WTA w Cincinnati. Iga Świątek wczoraj wygrała z Danielle Collins 6-1, 6-0 bez żadnych problemów. Nasza najlepsza tenisistka pokonała Amerykankę. Dziś w trzeciej rundzie około godziny 19:00 zmierzy się Świątek z Chinką Zhang Qinwen, 24 w rankingu WTA 20-latka. W tym sezonie grała już Iga Świątek z Chinką w Stuttgarcie. Pokonała Zhang Qinwen 2-0. Natomiast Hubert Hurkacz wczoraj wygrał z Chorwatem Borną Cioriczem. On także gra w Cincinnati. Także była to druga runda 2-1 dla Polaka. I już dzisiaj około godziny 19:00 Hurkacz przystąpi do spotkania ze Stefanosem Tsitsipasem. Trwają Mistrzostwa Europy Kobiet w siatkówce. Dziś o godzinie 20:00 pierwszy mecz grupy A, która gra w Gandawie i w której grają nasze siatkarki Stefano Lavariniego. Dziś Węgierki zmierzą się z Belgijkami o godzinie 20:00, a już jutro gramy my. Także o godzinie 20:00 rywalkami Polek będą Słowenki. W naszej grupie jest także Ukraina i Serbia. Z tych sześciu drużyn najlepsze cztery uzyskają awans do fazy pucharowej Mistrzostw Europy. W tych wiadomościach to wszystko.